Wojciech Jakubowski, dobry wieczór, obywatelski Kraków, Radia Kraków. Wojciech Zawada realizuje, jest z nami dr Maciej Zakrzewski, dzień dobry.
Dzień dobry, do wieczór.
Dr Maciej Zakrzewski to politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, oczywiście w Krakowie i także Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Panie doktorze, tak się zastanawiam, pewnie pytanie łatwe dla pana. Czy my w ogóle jeszcze pamiętamy, czym był stan wojenny jako polskie społeczeństwo? Bo 41 lat to jest jednak nawet w polityce, w historii jakiś już kawałek czasu. Doktor Maciej Zakrzewski.
No na pewno ta wiedza się rozkłada w społeczeństwie nierównomiernie. Dla rocznika, który jeszcze urodził się w PRL-u, tak? Niekoniecznie doświadczył w sposób bezpośredni tego, co się wydarzyło. To jest to jednak pewien taki element wiedzy po prostu powszechnej związanych z doświadczeniem i również te dyskusje o stanie wojennym, które były no, w latach 90. również pomagały zachować jako tą pamięć. Natomiast myślę, że ta pamięć o tym po prostu spada wraz z wiekiem. I jakby no, te ludzie, którzy urodzili się w latach 90. bądź już 2000. No ta wiedza myślę, że jest o wiele bardziej skromniejsza i czasami możemy właśnie popadać w taką pułapkę ludzi nieco dojrzalszych, właśnie myśląc, że stan wojenny jest pewną wiedzą, o nim jest pewną oczywistością. Natomiast nie jest. On przechodzi z takiego obszaru bezpośredniego doświadczenia już w obszar historii, z których się uczymy z książek. I pytanie, czy jakby od tej strony tak zwana edukacja publiczna wystarczająco przynosi rezultaty w tym zakresie.
Mhm. To teraz pytanie, bo że nie rozliczymy już tych, którzy stan wojenny wprowadzali, zbrodniarzy, może historycznie się to właśnie IPN-owi uda, to chyba niestety nie mamy wątpliwości, bo taka smutna konstatacja, że tak naprawdę za stan wojenny poza pomordowanymi w Polsce, pomordowanymi przez system Jaruzelskiego, Kiszczaka, nikt nie odpowiedział.
No tak, to było oczywiście, to jest kolejna uwaga odnośnie upływającego czasu. Bo sytuacja całkowicie inna była w 10 lat po wprowadzeniu stanu wojennego i na 20, i na 30, tak? Teraz już obchodzimy 40. rocznicę stanu wojennego. No i trzeba pamiętać, że no, pewne rzeczy w sposób naturalny odchodzą. Po części była to, albo w dużej mierze to była kwestia pewnych jakby decyzji politycznej, tak? Pewnego konstruktu albo pomysłu na trzecią Rzeczpospolitą opartej na pewnego porozumieniu ponad podziałami. Niektórzy to określają grubą kreską. Ale rzeczywiście, tak? Nie udało się mimo wielu prób podejmowanych, bo takie próby były, ostatecznie doprowadzić do jakiejś szerszej, głębszej odpowiedzialności ludzi odpowiedzialnych za ten fakt, który, no, przypomnijmy, nie tylko był decyzją polityczną, ale był decyzją podjętą również wbrew ówczesnym przepisom. Tak? I tu nawet na podstawie tej najbardziej elementarnej odpowiedzialności konstytucyjnej pewna odpowiedzialność powinna być wyegzekwowana.
Myśli pan, że na tą odpowiedzialność, choćby polityczną, nie jest za późno, bo Niemcy błyskawicznie sobie poradzili. To był Instytut Gałka. Nasz IPN powstał z potężnymi oporami dużo, dużo później, bo to jest czas rządów Akcji Wyborczej Solidarność, czyli tych, nazwijmy, postsolidarnościowych, 98 rok. Bardzo długo nie mogliśmy wybrać prezesa. Te targi były okrutne, aż tak bardzo się bano tego, żeby IPN powstał, żeby była prokuratura w IPN-ie i żeby można było rozliczać. Doktor Maciej Zakrzewski.
Znaczy, trzeba pamiętać, że pomysł na Instytut Pamięci Narodowej jednak był oparty o pewien konsensus, tak, polityczny tych głównych opozycji, jakby sił politycznych, które później, wtedy jeszcze stały bardzo blisko siebie, dziś stoją po dwóch stronach barykady, bo zarówno Platforma Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość dość mocno wspierały tą ideę, tak? Dyskutowano o zakres pewnych elementów. Rzeczywiście późno podjęto te działania w kierunku tak zwanej jakby edukacji. Ja nie chcę w tym konkretnym wewnętrznym aspekcie używać określenia polityka historyczna, ale pewnej jakby edukacji publicznej. Stało to się z pewnym opóźnieniem, natomiast no, trzeba pamiętać, tak, no, ten dorobek Instytutu Pamięci Narodowej ma już ponad 20 lat, więc więc nie, jakby nie należy jakby go bagatelizować. No i przede wszystkim zauważyć, że takie instytucje jak IPN no, funkcjonuje już w odmiennej rzeczywistości niż wyglądała ta rzeczywistość w latach 90. I w związku z tym również inne zadania są niż wtedy, kiedy należało jakby podjąć dyskusję nad pewnymi elementarnymi faktami.
Mm-hmm. Te inne zadania dzisiaj to głównie edukacja, czy dokumentowanie jeszcze cały czas tych zbrodni PRL-u, nie tylko PRL-u?
No to jest, myślę, że to jest kwestia jakby do dyskusji, tak, na ile ten 25-letni dorobek jest pewnym pomysłem do tego, aby przedyskutować sensowność pewnych rozwiązań, bo upływ czasu jest po prostu czasem jest widoczny. Więc z jednej strony na pewno jest to edukacja, z drugiej strony na pewno są wciąż badania. Natomiast no, Instytut Pamięci Narodowej nie tylko w tym aspekcie funkcjonuje, ale no, to już jest kwestia również decyzji politycznych.
Mhm. Ja jeszcze pana zapytam jako politologa, panie doktorze, bo stan wojenny wywołał głębokie reakcje całego cywilizowanego świata. W Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, w całej Europie Ronald Reagan gdzieś tam starał się pomagać. Czy na świecie w ogóle powinniśmy przypominać o tym, że Polska stanęła wobec potężnego wyzwania Polacy, czyli wojny wewnątrz kraju wywołanej przez swoich rodaków?
No ja myślę, że jeśli jak już podnosić coś w tej takiej perspektywie zachodniej, to o wiele sensowniejsze i bardziej przemawiający jest dorobek Solidarności. Nie będziemy się, jakby tutaj nie ma co się obrażać, tak? Z punktu widzenia Brytyjczyka, Amerykanina czy obywatela innego państwa, no stan wojenny, który dla nas jest istotny, no jest epizodem. Więc nie ma co przeceniać też takiego elementu nośnego, jeśli chodzi o ten element naszej historii. Natomiast no, na pewno coś, co jest powiązane z tematem stanu wojennego, jest nieodłączne od tematu stanu wojennego, to znaczy ruch Solidarność no, jest tutaj, ma o wiele większy potencjał. Poza tym ja zawsze myślę, że o wiele skuteczniej albo o wiele lepsze efekty przenosi na Zachodzie opowiadanie o sukcesach, a nie o porażkach. Opowiadanie o tym, co się udało zrobić, a nie koniecznie o tym, co się nie udało i o martyrologii. No ta umysłowość części jakby społeczeństw albo elit zachodnich jednak jest uformowana wokół tego, co się udało zrobić. Takie myślenie w kategoriach martyrologicznych jest obce. Więc ja myślę, że tutaj właśnie bardziej położenie akcent na Solidarność przyniesie po prostu lepsze efekty. Ten dorobek bo samego powtarzania pewne narracje również nie zostaną zakorzenione. Tak? One muszą trafiać na pewną gotowość do przyjęcia.
To zapytam w ten sposób, panie doktorze. Ten wielki dorobek Solidarności, niepodważalny korzeń, z którego wyrosła wolna Polska, czy my potrafiliśmy właśnie go wykorzystać do tego, żeby opowiedzieć światu, czego dokonaliśmy, czy jednak gdzieś zmarnowaliśmy ten wielki zryw całego społeczeństwa, niemalże całego, choć ktoś powie, że w podziemiu niewielu działało, ale jednak w pewnym momencie do Solidarności należał prawie każdy w naszym pięknym kraju.
No, potężna część. Oczywiście to też był taki moment właściwego jakby takiego entuzjazmu, tak? Okres tak zwanego karnawału Solidarności. Oczywiście to określenie karnawał nie jest to jakby zbyt nieadekwatne. Ja myślę, że jeśli chodzi o taką przestrzeń międzynarodową, jeśli musimy mówić, to nie była to kwestia woli, ale tak jak w wielu innych aspektach po prostu uczenie się pewnych instrumentów oddziaływania na krajową opinię publiczną, jak i zagraniczną opinię publiczną, no powodowało, że wiele rzeczy nie do końca można traktować w kategoriach zmarnowania, ale w kategoriach właśnie pewnej nauki funkcjonalności państwa. Pytanie, czy tutaj odnosimy w tej przestrzeni po tych 20 latach jakieś spektakularne sukcesy, no pozostawiam otwarte, bo myślę, że ta polska narracja w jakimś zakresie się nie przebija również, tak? I ta opowieść o tej naszej historii gdzieś ginie w innych elementach, więc pytanie, co można zrobić i przede wszystkim, gdzie tutaj popełniamy błędy, prawdopodobnie no nie chcąc albo nie widząc, że należy pewien przekaz dostosować do wrażliwości odbiorcy. Tak? Myślę, że tutaj ewentualnie tkwi pewien problem.
Mm-hmm. To teraz pytanie, czy nie znajdziemy dzisiaj odpowiedzi, jak go rozwiązać, ale tak się zastanawiam, czy nie przydałby się jakiś dobry film światowej sławy na temat tego, co nam się udało.
No to jest, czyli ja powiem tak, już trochę żyję w tym kraju i o takich narracji, że o czymś by się przydał dobry film, to przynajmniej od 30 lat słyszę na temat różny ten. I to też świadczy o pewnej takiej uproszczonej, o uproszczonym postrzeganiu, tak, tej rzeczywistości społecznej, bo myślimy właśnie tak, że potrzebny jest dobry film hollywoodzki, oczywiście na którego nie mamy pieniędzy i nie jesteśmy w stanie zrobić dobrego filmu na poziomie hollywoodzkim, ale możemy zrobić znakomity film za nieduże pieniądze na poziomie artystycznym, co się przynajmniej w ostatnich latach Polakom udało. Więc trochę jest tak, że my myślimy o wielkich filmach, a później w takich hollywoodzkich, tak, które będą przemawiały. Ja myślę, że kluczem do tego jest przede wszystkim próba zaczęcia od podstaw, czyli próba pewnego porozumienia się z inteligencją w przestrzeni międzynarodowej, z elitami, tworzenie właśnie kanałów komunikacji, rozmów za pomocą jakby konferencji, tworzenia różnych jakby środowisk, ale też nie na zasadzie takiej antagonistycznej, ale właśnie na zasadzie rozmawiania i wzajemnego zrozumienia się. Bo tutaj tkwi klucz do międzynarodowej opinii publicznej. Tak? My nie mamy instrumentów do tego właśnie, żeby opanować media społecznościowe, żeby opanować kinematografię i zrobić film, który będzie porównywany z jakimś wielkim dziełem wojennym. Tak? Więc natomiast to, co możemy zrobić, to są właśnie budowanie kanałów porozumienia na poziomie inteligencji, bo to się przekłada rzeczywiście na opinię publiczną i również w tym szerszym znaczeniu. Stąd się później również te biorą tematy na filmy, tak, które już później na przykład Hollywood bierze, bo jak czyniono film na przykład Braveheart, to nie to, że jakiś lobby szkocki za tym stał. Nie? To po prostu był rezultat zaciekawienia pewną historią i znajomość tej historii.
A na tym poziomie naukowym, bo pan mówi o tym, żeby te elity zainteresować, również te elity naukowe, to jako Polska z tym przekazem o solidarności na tym poziomie naukowym istniejemy, czy to jednak jest niewystarczające?
No, próbujemy zaistnieć, tak, bo są różnego rodzaju gremia i również w Polsce, które działają, tak, Europejskie Centrum Solidarności i jakby środowisk, jest szereg innych fundacji. Natomiast no, problem jest trochę też innego rodzaju, że jakby pewien spór polityczny i napięcie polityczne pomiędzy Polską a Europą no też nie tworzył właściwego klimatu do tego typu jakby rozstrzygnięć. Tak. Jest bardzo dużo nieporozumień, które należałoby najpierw należy stworzyć klimat do rozmów, a potem próbować rozmawiać.
I oby to się udało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Maciej Zakrzewski. Ślicznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Politolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Za chwilę nasz kolejny gość, ale zanim pieśń do słów Natana Tenenbauma. Jacek Kaczmarski określał ją jako credo na czas solidarnościowej walki. Śpiewał ją Kaczmarski z Gintrowskim i z Łapińskim. Muzykę napisał Przemysław Gintrowski. Posłuchajmy Modlitwa o wschodzie słońca. Obywatelski Kraków, Radia Kraków, Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. Jest z nami już Ryszard Majdzik. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie rektorze. Dobry wieczór państwu. Witam realizatora, pana Wojciecha.
Działacz niepodległościowego podziemia antykomunistycznego od lat 70. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Ryszardzie, Modlitwa o wschodzie słońca, Natan Tenenbaum, Gintrowski, Łapiński, Kaczmarski wykonują, ale zbaw mnie od nienawiści, ocal mnie od pogardy, panie, a jednocześnie przesłania pana Kogito, które też tam pewnie było wyznacznikiem dla pana pokolenia, niech nie opuszcza cię twoja siostra pogarda. Jak to dzisiaj wszystko wyważyć po 41 latach od wprowadzenia hunty wojskowej na terenie i wydania Narodowi Polskiemu wojny? Ryszard Majdzik.
Znaczy, wojna wydała hunta wojskowa. Tacy zbrodniarze, prawda? To nie byli generałowie i oficerowie Wojska Polskiego, to byli przedstawiciele Rosji Sowieckiej, Wojska Sowieckiego, to byli wręcz ich sługusy, to były pachołki Moskwy, więc nie można ich nazywać ani generałami. Po prostu, i zresztą ten rząd w ogóle komunistyczny był nadany nam z Moskwy, jest przy sfałszowanych wyborach, który wygrał PSL Mikołajczyk, który później musiał emigrować za granicę, a wielu jego kolegów później przyjaciół z partii i nie partii, nie tylko, i Polaków, i żołnierzy, którzy walczyli najpierw z okupantem niemieckim, a później rosyjskim, musieli walczyć. Tak samo mordowano w kazamatach i w torturach, i torturowano w kazamatach ubeckich tutaj w kraju.
Pan wybaczył? Także... Pan wybaczył Jaruzelskiemu, Kiszczakowi i tym mordercom wszystkim?
Nie, jeżeli... Ja mogę wybaczyć, panie redaktorze i proszę państwa, wtedy, jeżeli ci panowie wtedy wyszliby do społeczeństwa, do naszego narodu, powiedzieliby, zrobimy mea culpa, przepraszamy bardzo, zrobiliśmy błąd, przepraszamy ofiary, teraz czynimy zadośćuczynienia i wycofujemy się z życia publicznego, politycznego w naszym kraju. To bym wtedy może przebaczył. Ale takiej sytuacji, gdzie oni buńczuczni byli do końca swoich dni, do tej pory ich dzieci, czyli dzieci resortowe, do tej pory głowy podnoszą, do tej pory na przykład siedzą w wymiarze sprawiedliwości, siedzą w strukturach politycznych, zresztą pomagała im w tym totalna opozycja, prawda, czyli pan Tusk na czele, prawda, gdzie wprowadzili nam czołowego Millera, komunistę, prawda, wprowadzono do Brukseli. Najpierw służył Moskwie, teraz w Brukseli. Cimoszewicza, agenta, też prowadziła nam właśnie totalna opozycja, prowadziła nam do Brukseli. Najpierw służył Moskwie, teraz w Brukseli. Co tu się dzieje? Przecież to jest
to obłęd. Zapytam to właśnie robi, pana o to, co się dzieje. Panie Szardzie, muszę wejść słowo. Bo miałem o to zapytać później, to zapytam teraz. Czy ta Polska, w której dzisiaj żyjemy, nasz kraj, pan zawsze powtarza, matko, ojczyzna, czy ta Polska, w której dzisiaj żyjemy, to jest ta Polska, o którą walczyło pana pokolenie, pana taty, bo pana tata też, oprócz tego, że siedział w więzieniu stalinowskim, do tego nie będziemy teraz wracać, też przesiedział za komuny mnóstwo czasu, tak jak i pan. Czy to jest ta Polska naszych ojców, naszych dziadów, o której marzyliście? Ryszard Majcik.
Nie jest do końca. Myśmy stwierdzili, że nam się nawet nie podobał mojemu tacie świętej pamięci mnie układy magdalenkowo-okrągłostołowe, bo to są właśnie te skutki. To jest właśnie ten skutek tego, że sądy, które kasta sędziowska, która powinna być wyczyszczona, nie została wyczyszczona, więc przeciwnie tam oni w dalszym ciągu są, jak i Wulski, który skazywał w stanie wojennym, jak wiele, wiele innych, którzy po prostu podnoszą głowy, cały czas skazują polskich patriotów. Do tej pory się śmieją. Nawet jeżeli są ustawy, to nie lekceważą, wręcz przeciwnie, jeszcze piszą do Brukseli. To jest kasta, która na przykład Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło ustawę, prawda, odbierającą przywileje ubekom, a ta kasta sędziowska właśnie te przywileje tym ubekom przywraca. Więc to jest kasta, która stoi, to jest przykre, bo po 40 latach dalej ta kasta sędziowska stoi po stronie ZOMO.
Mm-hmm. To zapytam jeszcze.
Także dlatego ja nie mogę się z tym pogodzić, prawda? Musi być, oczywiście popieram Prawo i Sprawiedliwość, jest nasz parlament, ale ten nasz parlament powinien ustanowić jednoznaczną ustawę, która będzie mówiła, że potępiamy zbrodniczy system komunistyczny i wszyscy ci ludzie nie powinni brać czynnego udziału w życiu politycznym. I koniec, to jest basta. I stop.
To właśnie o to pana zapytam. Nie udało nam się, w przeciwieństwie do Niemiec, do Czech, Czechosłowacji dawnej, rozliczyć z komunizmem, co
nie
prawda.
Tylko, patrzmy nawet Rumunia, prawda, gdzie Ceaușescu mają ustawę właśnie tą antykomunistyczną, gdzie oni potępili cały ten system zbrodniczy.
Ale wychodzi mi o to, że w Niemczech na przykład na 10 lat odsunięto, czy w Czechach odsunięto od możliwości sprawowania funkcji publicznych działaczy partyjnych. U nas nawet ubeków i morderców nie ukarano, panie Ryszardzie.
No, to jest taka prawda, że morderców Kiszczaka, który był nadrzędnym oficerem, prawda, który generałem, który po prostu komunistycznym oczywiście, bo to nie nasz generał, który dowodził MSW, który kierował ekipą, która mordowała księży między innymi, prawda, księdza Popiełuszkę, księdza Słuchowolca, Niedzielaka i innych, wielu innych, prawda, więc tu patrzmy, co się dzieje. I oni jeszcze są pochowani na Powązkach. No to dla mnie w 41. rocznicę jest to bulwersujące. Jak mogą być chowani wśród oprawcy wśród ofiar. No, czyli to jest podobnie pojęć, tym bardziej na naszym Panteleum, jaki jest Panteleum cmentarz Powązkowski w Warszawie. Tu jest to. Ja tak zawsze apeluję, prawda, że ten cmentarz Powązkowski powinien wreszcie ustawą naszą, mamy większość w parlamencie, powinien parlament polski ustawę wnieść taką, że przekazujemy cmentarz Powązkowski Ministerstwu Obrony Narodowej, naszemu premierowi, wicepremierowi i ministrowi obrony, panu Błaszczakowi i bił się kropka nad ich zapadnie. Ekshumację zrobić, bo my jesteśmy ludźmi wierzącymi, ekshumację robimy zbrodniarzom na inne cmentarze i koniec. I tam jest nasze faktycznie czysty cmentarz, że nie mogą oprawcy leżeć wśród wśród ofiar. Tak, tak, to jeszcze raz powtórzę, że apeluję o to, żeby o ten osądek, żeby ja tego jeszcze, moje dzieci nie doczekał, ale żebym ja i moje dzieci jeszcze tego doczekały.
To zapytam pana w ten sposób, bo często pan krytykuje naszych sąsiadów z zachodu, Niemców. Dlaczego Niemcom się udało rozliczenie z komunizmem, ze Stasi, czyli też brutalną służbą, bo to możliwe, że nawet bardziej niż UB, im się udało, a dlaczego nam się nie udało? Ryszard Majcik.
Znaczy ja bym, panie doktorze, troszkę inaczej powiedział. Niemcom się też do końca nie udało, ponieważ proszę poczytać, że są pewne książki, pewne czasopisma i artykuły na temat pani Merkel, czyli ona mieszkała na terenie NRD i też tam wychodzi, że miała powiązania ze Stasi. Także nawet jak tak.
Ale oni dokonali rozliczenia. Chodzi mi o to, panie Ryszardzie. Niemcom się Gauck, pastor Gauck, późniejszy prezydent, udało im się.
Tak, udało im się, a tutaj niestety, jak powiedziałem wcześniej, układy magdalenkowe, okrągłostołowe, gdzie sprzedano interesy narodu polskiego, nie tylko właśnie nierozliczają agentury, tylko po prostu pozwolili tę agenturze jeszcze tutaj montować się. Założono WSI, prawda, po 1989 roku założono Wojskową Służbę Informacyjną, gdzie teraz, muszę do tego nawiązać, gdzie teraz człowiek z kryształu, Antoni Macierewicz, który właśnie ukręcił temu łeb, że nie ma tutaj oficjalnych WSI, oficjalnej struktury, że popędził Antoni Macierewicz i rozwiązał tą strukturę, to teraz właśnie przez WSI stworzona telewizja TVN-u atakuje najbardziej Antoniego Macierewicza. Człowieka, który ze mną siedziałby internowany na przykład w Zawężu, który wcześniej działał w opozycji, który był jednym ze współzałożycieli KSS-KOR-u. To jest coś karygodnego. Cały czas mamy tutaj wojnę agentur. Musimy sobie zdawać sprawę, że we współczesnym świecie jest to siadokrotny, ponieważ mamy barbarzyńską wojnę, którą wypowiedzieli barbarzyńcy rosyjscy ze zbrodniarzem i terrorystą Putinem na czele, Ukrainie, prawda? I patrzmy, że oni dążą cały czas do powtórki sprzed lat, czyli chcą powrócić, mają politykę imperialistyczną i chcą być w dalszym ciągu władać Europą Wschodnią i nie tylko, jeszcze później ich może dalej i zająć całą Europę. Taki jest Putin po prostu i tu przestrzegam, dlatego oni montują tutaj nam służby, czyli nawet te partie, prawda, mamy Hołownię czy innych. Wszystko zobaczmy. Wszędzie wśród tych Tenurzańskich, prawda, który atakuje tak samo Macierewicza, a jest w fundacji przy Hołowni. Ta partia tak samo widać tego stworzona przez służby specjalne, prawda? Platforma stworzona przez Czempińskiego. No patrzmy, same to wszystko, co jest ta totalna opozycja, która pchała tych komunistów, byłych komunistów i byłych agentów do Parlamentu Europejskiego, do Brukseli, ona ma u siebie właśnie i zakładali ją właśnie ludzie, którzy działali w tamtych strukturach komunistycznych.
To na koniec mam nadzieję, że jednak może będzie optymistycznie. Pan wierzy w to, że chociaż symbolicznie rozliczymy zbrodniarzy nie tylko stanu wojennego, ale wszystkich komunistycznych. Przypomnę, nieopodal Radia Kraków mieszka ponad 80-letni pan morderca księdza Jerzego Popiełuszki, a niejaki Adam Pietruszka. To takie są losy. Po 10 latach wyszedł z więzienia, miał siedzieć 25. Ryszard Majdzik.
Ja miałem taką nadzieję, ale widzę, że jednak coś z tym prawem nie jest tak, ponieważ trzeba najpierw wziąć wstecz. Ja pamiętam, że w świętej pamięci Agatą Michałek złożyliśmy protest, sądziliśmy się przeciwko ubekom, którzy nas porwali po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, którzy nas straszyli, że nam wsadzą nogi w beton i do Wisły jak Popiełuszkę wrzucą. I na rozprawie wyszło. 2 lata ta rozprawa trwała. I sędzia, podejrzewam, dziecko resortowe, po 2 latach, oczywiście tamci są winni, tylko nie ukarani. A dlaczego? Powiedział nam, że w 90 roku dogadano się, że nie będą te osoby pociągnięte do żadnej odpowiedzialności karnej.
Czyli jednak pessymistycznie kończymy.
Tu trzeba powiedzieć, że pan Nawrocki, czyli prezes Instytutu Pamięci Narodowej, chce dobrze i życzę mu powodzenia, żeby do tego doszedł i tego dokonał. Konatych trzeba znieść te uchwały, ustawy, te ciche ustawy, które zawarto w Magdalence Okrągłostole przeciwko polskiemu narodowi, dając swobodę zbrodniarzom w życiu publicznym.
I rozliczyć morderców. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ryszard Majdzik.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję panie redaktorze, dziękuję panu Wojciechowi, realizatorowi dzisiejszego programu.
Wojciechowi Zawadzie, działacz niepodległościowego podziemia, dziękował Ryszard Majdzik, wiceprzewodniczący Rady Miasta Skawina Prawo i Sprawiedliwość, a to był Obywatelski Kraków, Radia Kraków. Za chwilę do studia wyjdzie Jacek Bańka, jego goście z Polskiego na Polski, Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.